Rozpoczynamy drugą godzinę naszego wieczornego spotkania i będzie teraz pięknie, bo będzie z kwiatami. Porozmawiamy o storczykach. A właściwie to o jednym konkretnym, ale to do tego konkretnego zaraz przejdziemy. Jest z nami profesor Marta Kolanowska z Katedry Geobotaniki i Ekologii Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Bardzo długie te nazwy.
No, tak, żeby najlepiej oddawały to, co się dzieje w poszczególnych jednostkach.
No dobrze, to teraz porozmawiamy o storczykach. Będziemy mówić o jednym takim nowym gatunku storczyka poświęconym Ukrainie, ale o tym może za krótką chwilę. To najpierw nowy gatunek, tak jak mówimy, to ja bym się chciała dowiedzieć, jak się odkrywa takie nowe gatunki. Gdzie i jak chodzić, patrzeć?
Tak, nowe gatunki można znaleźć wbrew pozorom nie tylko w terenie, chociaż oczywiście ta forma jest najciekawsza i pewnie najbardziej dla nas trudna. Nowe gatunki możemy znaleźć albo podczas poszukiwań. Storczyki głównie rosną w tropikach, także to eksploracja tych lasów tropikalnych przynosi informacje o roślinach, których nikt wcześniej nie widział, a więc trzeba je opisać i nazwać. Ale dla nas też dużą bazę wiedzy stanowią zielniki, czyli herbaria, a więc kolekcje okazów zasuszonych, które były zbierane przez setki lat tak naprawdę, które albo są nadal niezidentyfikowane, albo są zidentyfikowane błędnie. I to też jest praca taksonoma, żeby sprawdzić, czy aby na pewno każda roślina dostała poprawną nazwę. I mogłoby się wydawać, że to nie jest takie bardzo istotne, żeby każda roślina miała odpowiednią nazwę, ale możemy sobie wyobrazić świat, gdzie nie mamy nazw. No bardzo trudno jest w takim świecie operować, a biorąc pod uwagę fakt, że wiele roślin, szczególnie tropikalnych, jest wykorzystywanych w celach medycznych, to dla nas jest szczególnie ważne, żeby dokładnie opisać każdą roślinę i nadać jej poprawną nazwę, tak w taki sposób, żeby przy wykorzystywaniu tej rośliny wszyscy na pewno korzystali z tego samego gatunku, bo mogą być problemy. Także dla mnie, znaczy moją ulubioną formą szukania storczyków to jest oczywiście teren. Głównie pracuję w Andach, w Kolumbii, Ekwadorze i Peru.
Pięknie, ciepło.
No nie, właśnie tak sobie to wszyscy wyobrażają.
W ogóle mi się teraz się pozbędziemy złudzeń.
W ogóle mi się czasami wydaje, że jak się mówi, że pracuje się w tropikach, to pierwszy obraz...
To wszyscy jest taka, zazdroszczą przede
tak,
wszystkim,
plaża, jakiś soczek, palemka. No nie, no w górach powyżej 2000 metrów jest po prostu zimno. Na dodatek, ponieważ to są tropiki, to jeszcze pada deszcz. Także nie jest ani ciepło, zwykle nie jest słonecznie, bo pada. Także to nie jest do końca tak, jak sobie to ludzie wyobrażają. Na dodatek spacer po lesie tropikalnym to nie jest pójście na grzyby, tak jak w Polsce, tylko trzeba wziąć maczetę, a najlepiej człowieka, który tą maczetą dobrze operuje i sobie tą ścieżkę wyciąć.
Bo oczywiście poza... Z kibicami mi się skojarzyło, ale niepotrzebnie.
Bo poza parkami narodowymi, których trochę jest, ale szlaków w tych parkach jest bardzo mało, no to wszystko trzeba po prostu sobie wymaczetować tą drogę.
Proszę. No to rzeczywiście trochę zmienia wizerunek tego poszukiwania storczyków. No ale dobrze, storczyki, no jeden do drugiego dosyć są podobne, to co je różni.
Jeden do drugiego no, nie są podobne.
Nie są podobne.
Znaczy storczyków szacuje się, że jest między 27 a 35 tysięcy różnych gatunków.
To sporo.
To sporo. I oczywiście niektóre są do siebie podobne, ale są takie, które kompletnie nie wyglądają jak storczyki, które znamy chociażby z supermarketów.
To skąd pani wie, że to storczyk jest?
A są pewne cechy, które wyróżniają wszystkie storczyki. Na przykład jest to wzrost słupka z pręcikami w jedną strukturę, która nazywa się prętosłup. Bardzo tutaj ktoś miał dużo wyobraźni, żeby tak to nazwać. To jest taka cecha, która występuje, która pozwala nam odróżniać te rośliny. Natomiast tutaj też jest taki haczyk, ponieważ najbardziej prymitywne gatunki, które rosną głównie w Australii, no tej struktury nie mają. Natomiast badania genetyczne jednoznacznie pokazały, że to też są storczyki. Ale wracając do tego, czy są podobne, czy nie są podobne, nawet jeżeli mamy dwa podobne gatunki, to one zwykle mają różnych zapylaczy, ponieważ storczyki zapylane są głównie przez owady i zwabiają je głównie przez wygląd jednego płatka, który nazywamy warszką. Ten jeden element kwiatowy zwykle odróżnia się i kształtem, i kolorem, i może mieć na sobie różne wyrostki. Wszystko to ma w jakiś sposób pobudzać owada do tego, żeby taki kwiat odwiedził. Dlatego, jeżeli mamy dwa podobne gatunki, to dla nas wyznacznikiem jest ta warszka. Jeżeli te warszki są różne, to jest duże prawdopodobieństwo, że skoro są różne zapylacze, różny wygląd tego elementu, no to są to różne
kwiaty
gatunki.
Również, tak.
I tutaj akurat w budowie warszki stoczyki doszły do takich ciekawych przystosowań, wykształciły, ponieważ część z nich zapylana jest na drodze pseudokopulacji. A więc warszka wygląda jak samica owada. Więc owady próbują kopulować z tą warszką. Oczywiście nic z tego nie wychodzi, natomiast podczas samych tych ruchów kopulacyjnych pobierają
pyłek,
pyłkowiny, bo to są takie pakieciki zwykle u stoczyków. I potem szukają następnego kwiatka, gdzie ten przy tym samym procesie ten pyłkowiny zostawią.
No to jest sprytne rozwiązanie.
Tak, no mamy w Europie taki jeden rodzaj stoczyków, który w ten sposób się rozmnaża. I tutaj też mamy duże problemy z jego klasyfikacją, ale na pewno jest to ponad 100 różnych gatunków, które mają właśnie bardzo specyficznych zapylaczy.
Czyli w Europie też, czyli to nie jest tak, że one rosną tylko w tropikach.
Nie, nie, nawet w Polsce mamy. Tylko nie wyglądają jak te piękne stoczyki, które możemy kupić w kwiaciarniach. Niestety, no są to znacznie mniejsze rośliny. Część gatunków w ogóle nie produkuje chlorofilu, jest zupełnie zależna od grzybów. Jest taka brązowa ze względu na brak tego barwnika. Także na pewno nikt, kto by się nie przyjrzał samym kwiatom, to by się nie domyślił, że to w ogóle jest stoczyk.
Tak. A powiedziała pani, że te rośliny w tropikach to często są wykorzystywane w medycynie do leczenia. Storczyki też?
Storczyki też, tak. I to
jak to leczyć storczykiem, niech pani powie.
W storczyka wykorzystywane są różne organy, bo to mogą być i liście, z których robi się napary, ale też bulwy albo pseudobulwy, czyli takie organy, które służą do gromadzenia wody albo substancji odżywczych. I akurat z bulw storczyków naziemnych, również w niedalekiej okolicy, bo w Turcji, przygotowywana jest taka mączka, którą dodaje się i do kawy, i do herbaty. Ona ma ponoć działać między innymi jak afrodyzjak. Także w medycynie w Ameryce Południowej wykorzystywane są tak naprawdę od leczenia kaszlu do leczenia nowotworów. Natomiast to działanie nigdy nie było zbadane.
No właśnie, czy są potwierdzone jakieś wyniki?
To znaczy mamy informację, że w różnych organach stoczyków są substancje o działaniu biobójczym, ale też właśnie antybakteryjne, przeciwwirusowe. I część z nich wydaje się, że działa też przeciwnowotworowo. Natomiast to, że jest taka substancja, to jest jedna rzecz, a czy można ją faktycznie wykorzystać w medycynie, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast tutaj badania nie były prowadzone na szeroką skalę.
To porozmawiajmy może o tym nowym gatunku odkrytym. Nie wiem, czy przez naszą grupę, w każdym razie w Kolumbii 2 lata temu.
Tak, znaczy istotne jest to, że nowy gatunek staje się nowym gatunkiem nie w momencie, kiedy ja go znajdę, tylko w momencie, kiedy nazwa zostanie opublikowana.
Czyli dopiero wtedy, kiedy będzie miał nazwę.
Tak, tak. Dlatego czasami, jeżeli w zielniku znajdę roślinę, która była zebrana 100 lat temu, ale jeszcze nikt jej nie opisał, to ten gatunek formalnie będzie istnieć dopiero jak ktoś, na przykład ja, go opiszę. Także nieważne, kto znalazł, nieważne, kto zrobił pierwsze zdjęcie. Ważne, kto opisał, nadał nazwę i opublikował.
Aha, no to jest ciekawostka w takim razie. I udało się nazwać, no dobrze, właściwie nie, może inaczej. Nie udało się nazwać początkowo tego odkrytego, odnalezionego, tak, gatunku, bo ta nazwa, no były problemy z nazwą.
Tak, znaczy cały opis, wszystkie dane morfologiczne zebraliśmy już pod koniec ubiegłego roku. Przygotowaliśmy taki zarys pracy. Natomiast raz, że wiadomo, nawał pracy, dwa, że troszeczkę brak weny na nazwę. A jednak nazwę nadać trzeba.
No tak.
Bo już w tym regionie odkryliśmy wiele storczyków i nadawaliśmy często nazwę nawiązującą do regionu. No i nie chcieliśmy już po prostu 10 nazwy od Doliny Sibundoy nadawać. No i w lutym Rosja napadła na Ukrainę i chyba wszyscy w Polsce czuli się jakoś w obowiązku, żeby pomóc w tej sytuacji. No my tutaj mamy ograniczone możliwości i umiejętności, które mogłyby się przydać. Więc chcieliśmy wesprzeć Ukraińców w taki sposób, jaki potrafimy, czyli zadedykować nazwę nowego stoczyka panu prezydentowi Zełenskiemu. Mhm. Niestety, pomimo tego, że nie jest to formalnie zabronione, kilka czasopism odmówiło nam publikacji tego gatunku nazwą. Mhm. Niestety nazwą, łącznie z tym, że pojawiały się recenzje, że stworzylibyśmy precedens, po którym rosyjscy naukowcy nadawaliby nazwy od swojego prezydenta, pana Putina. Także nie wydaje mi się osobiście, żeby to było tak oczywiste i żeby to była ta sama sytuacja. Tym bardziej, że istnieją w ogóle gatunki nazwane na przykład od prezydenta Obamy. Więc to nie jest do końca tak, że nie można nadawać takich nazw. Ja sama opisałam stoczyka, którego nazwałam od postaci pająka Aragoga z Harry'ego Pottera. Mhm. Innego nazwałam od imienia mojej mamy i z tym też nie było żadnych problemów. Także chyba ostatnie, czego się spodziewaliśmy, to taki opór redakcji przy nazwie dedykowanej prezydentowi państwa, które próbuje się bronić. No ale niestety po kilku próbach uznaliśmy, że chyba naprawdę się nie da. Więc po konsultacjach uznaliśmy, że trzeba to nasze wsparcie jakoś tak wyrazić, żeby redakcja nie do końca wiedziała, o co chodzi. I pojawił się pomysł nazwania tego stoczyka od słowa soku, w nawiązaniu do znanej piosenki Hej Sokoły, która jest znana i w Polsce, i w Ukrainie. Zresztą na YouTubie jest dużo takich filmików, jak teraz żołnierze ukraińscy ją sobie tam przyśpiewują. I tutaj też był mały problem mieliśmy, ponieważ podaliśmy tą nową nazwę już w czasopiśmie i redaktor poprosił o podanie pełnej etymologii, czyli wyjaśnienie, dlaczego soku. I tutaj już trzeba było napisać, że no nie da się po prostu tego wyjaśnić. W końcu są nazwane organizmy od Asterixa, Obelixa, od mistrza jody.
To dlaczego nie soku?
To dlaczego nie soku? Dlaczego mamy to tłumaczyć? No i na szczęście redakcja przyjęła nasze tłumaczenie. Bo prawdopodobnie, gdybyśmy faktycznie podali ten prawdziwy powód akurat wyboru tej nazwy,
to znowu by mógł zostać odrzucony.
Pewnie znowu byłoby to potraktowane jako jakieś tam...
Wasz udział w wojnie praktycznie.
Tak, tylko mam takie wrażenie, że wszyscy mogą się wypowiadać na temat wojny i przedstawiać swoje stanowisko, a my z jakiegoś powodu jesteśmy tego prawa pozbawieni. Wydaje mi się,
jeszcze
że skoro...
walcząc z Torczykiem, prawda?
Prawda, tak. Nikomu raczej krzywdy nie zrobimy. Ale dla mnie osobiście to był duży szok, bo przy tym wszystkim, co pokazywało się w mediach, czyli tym wsparciu ogólnoświatowym tak naprawdę, no na pewno ostatnią rzeczą, jakiej bym się spodziewała, to taki opór ze strony środowiska naukowego, które jednak powinno być świadome tej sytuacji, no ale mamy Sokoła, także mam nadzieję, że taka nazwa też jest okazją do tak naprawdę poruszenia tego tematu. Bo nie ukrywajmy, że wojna trwa już bardzo długo. Temat już się, no nie powiem, że znudzi, a na pewno nie nudzi się Ukraińcom, no ale opinia publiczna jednak coraz bardziej traktuje to jako część codzienności. Więc czasami takie akcje jednorazowe, ale które pokazują jakiś nietypowy sposób wsparcia Ukrainy, no mam nadzieję, że przypomną, że tam nadal giną ludzie.
Jasne. A jak wygląda ten sokół?
Sokół ma kilkucentymetrowy kwiat, który nie, tylko on nie wyrasta tak, jakbyśmy sobie to mogli pewnie wyobrazić. Czyli nie, to nie jest tak, że bliżej ziemi są liście, idzie w górę łodyga i tam jest ten kwiatostan. Nie. U tego gatunku kwiat wyrasta u podstawy liści. Czyli tak naprawdę zwisa z pomiędzy liści, ponieważ to jest gatunek epifityczny, czyli ten kwiat no tak sobie wisi na drzewie między liśćmi schowany, przez co jest bardzo trudny tak naprawdę do znalezienia. I w ogóle rodzaj teuszeria, czyli ten rodzaj w obrębie, którego nazwaliśmy storczyka, liczy tylko kilka gatunków. W materiale zielnikowym jest go mało, ponieważ, znaczy pewnie przyczyn jest wiele.
Nie natomiast... wzbudzał zainteresowania właśnie.
To raz, a dwa, jeżeli znajdziesz takiego storczyka, który nie kwitnie, albo tego kwiatu się nie zauważy, to on i tak jest nie do zidentyfikowania, ponieważ podstawą do identyfikacji gatunkowej jest właśnie ten kwiat. Bo tak jak mówiłam, tu chodzi o ten jeden płatek, o tą warszkę. Oczywiście tam jest troszeczkę więcej różnic. Natomiast no, to jest jakby ta podstawa opisania nowego gatunku.
Wy tak w tych tropikach to chyba chcecie trochę zabawić dłużej, bo tam planujecie stworzyć jakiś rezerwat?
Tak, no nie ukrywam, że pomysł pojawił się już kilka lat temu. Środki finansowe na zakupienie 30 hektarów lasu tropikalnego już też od 2 lat prawie leżą na koncie fundacji. Natomiast próbujemy się teraz przebić przez kolumbijską administrację, która musi oczywiście wyrazić zgodę na zakup tego terenu. Natomiast to jest taki nasz pierwszy krok w tych tropikach. Chcielibyśmy później we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim stworzyć pierwszą polską tropikalną stację badawczą. Ponieważ biorąc jako przykład storczyki, ja oczywiście mogę zidentyfikować gatunek. Natomiast ja nie wiem, na jakim drzewie on rośnie. Ja nie umiem tego drzewa zidentyfikować. Ja nie wiem, jakie mchy porastają to drzewo, na którym ten storczyk rośnie. A nawet jak zobaczę jakiegoś owada zapylającego tego storczyka, to i tak nie wiem, co to jest. Więc bardzo dobrze byłoby mieć w jednym miejscu naukowców zajmujących się różnymi organizmami, którzy tak naprawdę mogliby kompleksowo opracować ten ekosystem. To jest też szczególnie ważne, jeżeli chodzi o ochronę tego ekosystemu. Wiemy, że lasy są bardzo intensywnie wycinane i tutaj chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast nie do końca wiadomo, jak zmiany klimatu wpływają na te ekosystemy. One są bardzo trudne do monitorowania w warunkach takich klimatu umiarkowanego. Mamy jakieś tam gatunki charakterystyczne dla danego ekosystemu i wiemy, że z ekosystemem dzieje się źle, bo na przykład ten gatunek już tak dobrze nie rośnie albo w ogóle wypada z danego miejsca. Natomiast w tropikach, w tym całym gąszczu roślin, tych i drzew, i mchów, i wszystkich epifitów, które rosną na tych drzewach, i całym tym podszycie, no trudno jest powiedzieć, czy już się coś zmieniło i czy się zmieniło nieodwracalnie, czy jednak można jeszcze ten ekosystem uratować. Także
no, stacja badawcza by się przydała, ale to wszystko jeszcze nadal w powijakach mimo wszystko. Czy już jesteście bliżej?
Znaczy, ja wróciłam teraz w październiku z Kolumbii po kolejnych rozmowach, po kolejnych składaniu dokumentów. Mam nadzieję, że rok 2023 to będzie ten ostatni związany z dokumentacją. I co prawda.
Czyli tak składając wam życzenia na nowy rok, można śmiało życzyć tego, żeby zostało sfinalizowane powstanie tej stacji badawczej.
Ale absolutnie, my już mamy projekt, już mamy wybrany materiał, już jest wszystko, tylko jeszcze nie ma pozwolenia. Także bardzo czekamy na to pozwolenie, bo wiele osób z nami współpracuje i wiem, że to, jak będą papiery, to pójdzie już z górki.
Tak się zastanawiam, czy mogłybyśmy z paroma mitami a propos storczyków się zmierzyć. Czy to jest prawda, że storczyki żyją dłużej niż człowiek?
Ja na to pytanie nie odpowiem, tak lub nie, ponieważ po pierwsze, tak jak powiedziałam na początku, tych storczyków może być 35 tysięcy różnych gatunków. I najtrudniejszym etapem storczyka jest wykiełkowanie, ponieważ nasiona storczyka nie zawierają żadnych substancji zapasowych i tutaj konieczna jest symbioza z grzybem, żeby doszło do kiełkowania. Ponieważ nasiona storczyków mają mniej niż milimetr długości, my tego nie widzimy w naturze. My nie wiemy tak do końca, ile ten proces trwa. Oczywiście są dane laboratoryjne, jak to wygląda w laboratorium, ale nie wiemy, ile to trwa i też nie ma prowadzonych, szczególnie w tropikach, takich obserwacji wieloletnich jednej rośliny, bo po prostu nie ma jakiej oznaczyć, że to jest ta sama roślina, bo w klimacie umiarkowanym to zwykle przy takich obserwacjach po prostu wbijamy w glebę jakiś znacznik i wiemy, że obserwujemy cały czas tą samą roślinę. No w tropikach, jeżeli storczyk rośnie na drzewie, to można zahaczyć jakiś znacznik, ale prawdopodobnie drzewo padnie, bo to się wiadomo zdarza. Albo zwierzę przejdzie i po prostu nam tą etykietkę zabierze razem ze sobą. Także takie wieloletnie obserwacje w tropikach w zasadzie nie są robione. Nie wykluczam, że żyją dłużej niż przeciętny człowiek, ale na pewno nie wszystkie gatunki, na pewno nie we wszystkich ekosystemach.
Dobrze. Kolejną rzecz, na którą możemy się natknąć w internecie, to, że storczyki są spokrewnione z wanilią.
Wanilia jest storczykiem. Także
a, właśnie.
Tak, a nawet bardziej.
A tak, a nawet bardzo.
Tak. Wanilia jest jednym z nielicznych storczyków, które rosną właśnie jako takie liany, które mogą osiągać kilka metrów długości. Natomiast tutaj ciekawostką wanilii może być to, że no, cena wanilii nie jest niska, to wynika z tego, że często uprawiana jest na obszarach, gdzie nie ma naturalnych zapylaczy. I każdy kwiat trzeba ręcznie zapylić, żeby dostać owoc, którego potem mamy gotowy produkt. Stąd też zwykle są takie wysokie koszty. Ale tak, wanilia jest storczykiem.
No proszę. Podobno występowały w epoce dinozaurów już. Też jakieś badania podobno na to wskazują.
Tak się wydaje. Natomiast ponieważ storczyki nie produkują takich części zdrewniałych, a nasiona, tak jak powiedziałam, nie mają żadnych substancji zapasowych, to mamy mało dowodów kopalnych. Więc większość estymacji opiera się o owada, który został zachowany w bursztynie i miał na swoim ciele coś w rodzaju obecnych pyłkowin. I to by sugerowało, że faktycznie storczyki są starą grupą, na pewno powstałą, na pewno według tych estymacji, jeszcze przed rozdziałem kontynentów. I prawdopodobnie początek wzięły w Australii. Prawdopodobnie.
Obecnie no to już sporo wiemy. To jeszcze jedna taka ciekawostka. Podobno kiedyś organizowano polowania na storczyki.
Tak, bardzo intensywnie, głównie w epoce wiktoriańskiej. Faktycznie, kiedy Europejczycy przywieźli pierwsze okazy kwitnących storczyków, niektóre kwiaty miały po 20 cm średnicy, to faktycznie Europejczyków ogarnął szał. Natomiast były to rośliny bardzo drogie, ponieważ po pierwsze połowa tych roślin nie przeżywała w ogóle transportu, oczywiście morskiego. Te, co przeżywały, zwykle już nie kwitły, bo no, nie znano takich technik, żeby odtworzyć te warunki naturalne. A po trzecie, nie wiedziano wtedy o tych nasionach, takich słabych, więc nie potrafiono ich rozmnażać. Także faktycznie czasami za cenę jednego storczyka można by wybudować dom w tamtych czasach. I ponieważ był to tak dochodowy biznes, to powstawały firmy, które wysyłały ludzi tylko po to do Ameryki Południowej, żeby szukali tych storczyków i je przewozili do Europy. I oczywiście, jak to w biznesie bywa, no, konkurencja wymuszała różne mało etyczne zachowania, czyli niszczenie kolekcji firm konkurencyjnych, ale też wielu tych myśliwych, nazwijmy ich, ginęło podczas tych wypraw. Czy to przez choroby, czy też zabitych przez lokalne plemiona, które niekoniecznie sobie życzyły takiej obecności człowieka tam z zewnątrz. Także tak, były polowania, ale tak naprawdę polowania odbywają się nadal, niestety, na te rzadkie storczyki. Są pasjonaci, którzy nie wyobrażają sobie mieć storczyka gdzieś tam z uprawy. Zresztą teraz storczyki uprawia się głównie i rozmnaża in vitro. Więc jest grupa osób, które chciałyby mieć z natury takiego prawdziwego, powiedzmy, storczyka. I faktycznie są gatunki, które na tym mocno ucierpiały, te, które mają bardzo ograniczony zasięg występowania, te populacje są małe. Także niestety tak bywa, ale z drugiej strony często storczyki mają po prostu pecha. Były takie sytuacje, że endemiczne storczyki z jednej góry zostały zmiecione za jednym zamachem, bo jakiś wulkan na przykład wybuchł, albo po prostu było osunięcie ziemi, tak? A często jest tak niestety, że storczyki mają bardzo ograniczony ten zasięg geograficzny. Te Lipogon diabolicus, który opisałam kilka dobrych lat temu, dalej jest znany z jednego drzewa. My eksplorujemy region bardzo intensywnie i dalej oprócz tej jednej populacji nielicznej, no nie ma go. Więc jeżeli to jedno biedne drzewo, czy też obumrze naturalnie, czy coś się stanie, no wypada nam od razu gatunek storczyka, tak? On też ginie.
Koniec.
Tak, to już jest koniec.
A te storczyki, no bo nie oszukujmy się, storczyk to jest dosyć popularny upominek, taki imieninowy na przykład. To my mamy też odmiany hodowane z in vitro?
Tak. Aha. Tak, tak. Zresztą są storczyki, które w sklepach są znane pod nazwą Cambria. Nie ma w ogóle takiego storczyka. To jest nazwa handlowa dla mieszańców z kilku rodzajów. Także czegoś tak jak Cambria w ogóle w naturze nie ma. Ale ładnie wyglądają mieszańcy.
No dobrze. Te nowe gatunki cały czas są odkrywane?
Tak, tak. No my się troszeczkę ścigamy z czasem, biorąc pod uwagę tą deforestację w obszarach tropikalnych. No staramy się opisać jak najwięcej się da. Zresztą ja to zawsze powtarzam, że ludzie próbują wybrać się jak najdalej w kosmos, a my dalej nie wiemy, co my mamy na Ziemi tak naprawdę. Nie wiemy, ile mamy gatunków i to nie dotyczy oczywiście tylko storczyków, ale no tutaj musimy się już ścigać niestety z czasem.
Wszystkiego dobrego w takim razie przed tym nowym rokiem. Profesor Marta Kolanowska z Katedry Geobotaniki i Ekologii Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego opowiadała nam o storczykach i o tym szczególnym storczyku, o sokole, czyli nowym gatunku poświęconym Ukrainie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.